Hello, mój drogi!
Hello!
Jak jest ten film, czy leci z nami pilot, to powinien być taki film, czy leci z nami rodzina Marka Kuchcińskiego. To był mój żart, przepraszam, idziemy dalej.
Piękny,
proszę.
Piękny.
A proszę.
Dokręcą kiedyś taki ten, tam obok Jabara będzie taki rodzina Marka Kuchcińskiego siedziała.
Mój drogi, czy...
Lubię tę scenę, jak on tego chłopaka tak bierze za te huby i tak mu tłumaczy, co to jest za uganianie się po parkiecie. I ten chłopiec ma takie wielkie zębiska i takie tak...
Tak.
Powiedz swojemu staremu!
Mój drogi, czy doszły do ciebie, czy na twoim Twitterze jest coś o kadrze Polski przygotowującej się do Mistrzostw Świata? Bo na moim Twitterze nie ma właśnie...
Właśnie nie ma nic, co oni w tym Wałbrzychu tam robią? Oni fedrują chyba gdzieś tam na przodku, zeszli do jakichś biedaszybów i kopią, i budują w ten sposób Team Spirit. No, trzech już nie wróciło.
No. Nie wiadomo nic, nie?
Nic nie wiadomo.
Nie wiem,
może te osoby bliżej kadry wypowiedzą się, może ktoś powie, że jest wielka akcja PR-owa, która została przykryta przez tęczowy Music Box.
Poprosimy w komentarzach, ta
historia.
Chcesz o tej historii rozmawiać?
Nie, tylko mówię, że wiesz. No, że...
O tęczowym music boxie, jak to naprawdę było? Dzieci?
Strasznie.
Usiądźcie teraz wszyscy i posłuchajmy tej historii. Jak teraz, naprawdę wyglądało nasze dzieciństwo.
Teraz pan Krzysztof opowie.
On już w jednym z tych samolotów chciałby się znajdować. Gdyby ktoś mógł napisać w komentarzach, kogo trzeba śledzić na Twitterze, żeby wiedzieć, co się dzieje w kadrze Polski.
To jest szefem PR-u kadry.
To są...
Który prominentny kolega się otłuszcza.
No właśnie, widzisz, to są te pytania... Pytania to trudne, bo zawsze można kogoś urazić przypadkowo i potem się orientujesz, że uraziłeś kolegę i nawet nie wiedziałeś, nie wiem.
No właśnie, dlatego trzeba bardzo uważać. Dobrze, ale czy kolega, co redaktor Cegliński nie jest jakoś blisko? Nie epatuje tam trenera Taylora, nie zagrzewa go do walki? Nie masuje mu krągłych polików?
I widzisz, to już jest to ryzyko, w które wchodzimy. Tak to wygodniej mówić o...
Podejmujemy je każdego dnia.
Tak, ja wiem, za każdym razem jak ja krzyczę hello, to jest... Tak, to jest duża szansa, że pani Kruk, tak? Się dorwie do nas?
Coś tam.
Pani Kruk. Dobrze, mój drogi. Mam takie pytanie, inne pytanie w stylu pytań, które ty lubisz często zadawać, to ja sobie też takie jedno ułożyłem. Mój drogi, przypomnij mi, kiedy ostatni raz Amerykanie nie mieli najlepszego gracza na międzynarodowym turnieju?
Od czasów, kiedy pamiętam?
No. Trudne pytanie jest, ale raczej kiedy?
A kto jest twoim zdaniem najlepszym graczem tego turnieju? Luka Doncic? Nie,
tego turnieju Giannis Antetokounmpo.
A, Giannis Antetokounmpo, no dobrze, no ale on jest MVP wszystkiego, no to tak trochę wie, to łatwe.
No jest najlepszy.
To nie mać.
Oglądałem wczoraj zdjęcia i klipy wideo, klipy wideo z obozu amerykańskiej kadry. No i takie miałem dosyć... się to dziwnie oglądało. Oni mają coś takiego zawsze na amerykańskiej kadrze, nie wiem czy zauważyłeś, zawsze pierwszego dnia mają taki jakby mini turniej jeden na jednego. I to zwykło, znaczy zawsze, nie zawsze. Mam wrażenie, że to kilka razy już się wydarzyło, że to trafiało do sieci po pierwszym dniu turnieju. I wcześniej była okazja oglądać bardzo znanych, ja pamiętam jak Kobe'ego Bryanta oglądałem jeszcze kiedyś, w jeden na jeden, a to było chyba jakieś 10 lat temu, przed jakimś Pekinem czy czymś. I oglądałem różnych ludzi po drodze, oglądałem grających sam na sam, tak niby na luzie czy coś, to zawsze tak z 10 minut jest 10 minut tego jest opublikowane w internecie, no i wczoraj oglądałem.
A kto wygrał?
Jak Bam Adebayo grał sam na sam z Jaylenem Brownem. Jak Jason Tatum był świetny.
Ale jest drabinka, to jest losowanko, rozstawienie.
Nie, to raczej tak właśnie wygląda, wiesz, i przypadkowo raczej są tam ci ludzie.
A nie chyba. Jest na koniec tam o to, żeby można, nie.
Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że o to chodzi, co za ludzi ja oglądałem. Faktycznie, gdy potem tak czekałem, aż pojawi się może w końcu Chris Middleton, bo w końcu to gwiazda tej kadry. Ale tak zupełnie poważnie mówiąc, wydaje się, że z słowa Grega Popowicza, że gwiazdą tej kadry ma być Donovan Mitchell, jeśli to kogoś interesuje, on ma być liderem. Z tych słów wynikało, jeśli ktoś śledzi w domu i czeka, który z tych przeciętniaków, z tych przeciętnych gwiazd, która z tych przeciętnych gwiazd wyłoni się na prowadzenie
Donovan
w grupie.
Donovan Mitchell, nie Kemba Walker, nie cała ta czwórka z Bostonu?
Markus Smart. Nie, to nie
może,
to.
Może tak się na tą kadrę będzie mówiło.
Red the Foy. Przepraszam.
Zapaszcie herbatę.
Bo Jaylen Brown idzie. Jason Tatum, hop. Dobrze. Mój drogi, zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego, wiesz co, może nawet już przejdziemy, bo to zwykle potrafimy się rozłazić i potem, i tak jak teraz się rozłazimy.
No, by się tak zabaniać.
A potem wychodzi 60 minut, ludzie przewijają. Przejdźmy od razu może do tematu. Napisałeś 3 dni temu, że off-season 2020 się skończył.
Tak, potem zaczęliśmy dyskusję w poprzedniej pani, co to jest off-season.
Tak.
Potem ja musiałem zjeść własny język, tłumacząc, że to, co napisałem, nie było tym, co myślałem.
Coś takiego.
Byliśmy już tu, ale ta rozmowa dała nam pewien asumpt do konstatacji, żeby w sposób tak bardziej wnikliwy uciec nieco do przodu i zobaczyć, co ciekawego czeka nas w 2020 roku i dlaczego właśnie off-season, względnie wolna agentura, się skończyły.
Tak, bo jest jeszcze, rozdzielając, gdy, widzisz, to jest ten kłopot ze słowem off-season znowu, wolna agentura czy off-season?
No to zróbmy wolną agenturę.
Wolną agenturę jako część off-season, bo
tak.
Nigdy nie wiadomo, kto zacznie domagać się wymiany. Nie wiadomo, co się wydarzy.
Tak. Mhm.
Ale faktycznie można przyjąć, że wolna agentura jest ogromną częścią off-seasonu. Tak.
Tu się zgadzamy, Macieju.
Tak, tu się zgodzę z tobą.
To jest piękny początek tej środy.
Możemy stanąć i uścisnąć sobie ręce. Zapraszam cię do mojego samolotu.
Weź małżonkę i dzieci.
Są
wolne miejsca, ale nic nie zapłacisz.
Tak. Zawsze możesz potem...
I tak leci.
Tak, a w zadośćuczynieniu w ramach przeprosin możesz zawsze przelać pieniądz na Ministerstwo Obrony Narodowej.
Albo na...
Jak,
tam...
żeby nie do kolegi. Czemu nie? Albo gdzie? Albo...
Jest taki... lotnictwa cywilnego, tylko teraz zastanawiam się, jaki jest pierwszy człon. Nie instytut, nie... W każdym razie w randze niemalże ministerstwa. Dobrze.
Dobrze.
Kyle Lowry. Lat 33.
Tak. 333 333 dolary.
Ależ koincydencja cyfr, ależ magia, ależ szczęście. Można od niego odpisywać jak gra w lotka.
Dobrze. I to faktycznie tak jest. A dlaczego wymieniliśmy Kyle'a Lowry'ego? Dlatego, że jest pierwszy na liście wolnych agentów w 2020, znaczy pierwszy na liście płac wśród potencjalnych wolnych agentów w 2020 roku. Mówię potencjalny, bo niektórzy zawodnicy tutaj na tej liście, którą omówimy i przedstawimy, mają opcję na sezon 2020-2021.
Tak. I będziemy się zastanawiali, czy będą wkliki, czy będą rozkliki, czy będą...
Zapowiadamy to niemalże jak 9. sezon Gry o Tron. I obyśmy skończyli lepiej niż 9. sezon, 8. czy tam 9. skończy. Dobrze, mój drogi. Gdy zacząłem myśleć o Kyle'u Lowry'im,
tak, to jest bardzo głęboko.
Sierpień, wiem, to początek mojej myśli, to niemalże jak wiesz. Gdy zacząłem myśleć o Kyle'u Lowry, mój drogi, pojawiły się akurat No, bo zacząłem myśleć, bo on też jest na tej kadrze, tam są jakieś tematy, że on ma jakiś kłopot z przypomnieniem.
On nie ma palca, on nie ma jednego palca.
Tak, bo on grał w playoffach bez palca, a potem mu doczepili ten palec w ramach operacji, on jeszcze nie dorósł i nie wiadomo, czy zagra, czy nie. Nie widziałem najnowszych informacji. Zagra, jest, tak? Jest w las.
No tak, nie wycofał się. Wydawało się, że tak. Tego typu kontuzja i byłaby doskonałym jakby usprawiedliwieniem jego nieobecności, ale ten
kiedy
człowiek,
Ameryka wzywa matka.
Matka rodząca tak. I w związku z tym on nie odpuszcza tak łatwo.
I pojawiły się informacje o tym, czy Kyle Lowry, bo zacząłem się zastanawiać, skoro Draymond Green, tak po tym mi przyszło, skoro Draymond Green przedłużył kontrakt, to czy Kyle Lowry nie przedłużyłby kontraktu w Toronto Raptors? No i Kyle Lowry powiedział, że jakkolwiek on byłby bardzo zainteresowany, to jeszcze nikt z nim o tym nie rozmawiał. I tu od tego punktu możemy wyjść, że jeszcze nikt nie rozmawiał z Kylem Lowrym o przedłużeniu kontraktu w Toronto i co to oznacza?
Wiesz co, mnie sobie trudno wyobrazić, że oni go nie zatrzymają. On jest dzisiaj pewnego rodzaju legendą. No, on jest tym graczem, który przeniósł ten zespół na drugą stronę, na stronę mistrzostwa. I rozstanie się z nim, no byłoby jakimś takim odcięciem się od pewnej, jeszcze całkiem nowej historii. Wiesz, jak wiemy, ta liga nie zna sentymentów, ta liga nie zna, żaden gracz nie jest ważniejszy niż organizacja, ale myślę, że po odejściu Kawhi'a Leonarda jego szansa pozostanie w zespole wzrosła. Oczywiście to nie jest pozostanie znowu na 3-3-3-3-3-3-3-3-3,
tak.
Tylko to są pewnie mniejsze pieniądze, to jest pewnie dwuletni kontrakt na poziomie, nie wiem, 20 milionów dolarów, 40 milionów za 2 lata. I że no nie zdecyduje się chyba masa ludzi. Zresztą Toronto jest w ogóle bardzo ciekawym przypadkiem tak do rozmowy w ogóle, bo mamy sytuację, w których potencjalnie mamy 3 graczy, którym kontakty się kończą.
Tak, i to jest ciekawa rzecz, można teraz dopiero na to zwrócić uwagę, że to wszystko było elementem planu Masaiego Ujiri i pewnych ruchów by nie zrobił, gdyby nie to, że właśnie kończy się kontrakt Ibaki i Kyla Lowry'ego. Marka Gasola pozyskał w trakcie sezonu. Że być może nie byłoby tego ruchu po Kawhi'a Leonarda, podjęcia się tego ryzyka, gdyby nie fakt, że 50 milionów dolarów aż i to dosyć, myślę, przepłaconych graczy. Może jak bardzo można się zastanawiać, zejdzie.
Można się sprzeczać.
Tak, że to zaraz zejdzie, że nawet jeśli Kawhi odejdzie, to po roku nam schodzi.
Tak.
Jako taka część planu. Tak. Gdyby te kontrakty były dłuższe, to może by nie podejmował tego ryzyka, albo którym z nich dealował i jeszcze, żeby...
Bo mówię, jego pozycja jest o tyle dobra, że jak ten zespół będzie, mówiąc w takim żargonie wędkarskim, będzie żarł, i oni będą na poziomie, nie wiem, 2., 4. zespołu konferencji wschodniej, to być może nie ma potrzeby, żeby robić jakieś takie nerwowe ruchy, tak? Czy wykonywać jakieś nerwowe ruchy. Może ten Siakam będzie lepszy, może ten Anunobi dostanie lepszą, jakąś większą rolę i z tej roli się będzie wywiązywał nie tylko taki roleplayer. Może, wiesz, no coś tam się wydarzy. Natomiast i w związku z tym, no wiesz, będziemy sobie grali ten sezon w miarę normalnie. Natomiast w sytuacji, w której byłoby tak, wiesz, pół na pół, widać, że ten zespół nie jest w stanie ani doskoczyć do Filadelfii, ani nie jest w stanie doskoczyć do Milwaukee, że to nawet w jakiejś perspektywie tam, no, że się nic nie jest w stanie zmienić, to być może jest to moment, kiedy tych 3 graczy możesz próbować zamienić na coś.
Tak, i być w takiej sytuacji, bo to jest tak, ja wczoraj pisałem o sytuacji Memphis. To jest alegoryczna sytuacja, przy czym są lepsi gracze. Bo pisałem o tej sytuacji Memphis ciekawej, gdzie Memphis ma Iguodalę, Jay Crowdera i Dwighta Howarda, nawet jeśli chciałbyś dodać, na schodzących kontraktach. I tutaj też jest podobna sytuacja, bo jest Lowry na schodzącym kontrakcie, jest Marc Gasol na schodzącym kontrakcie i Serge Ibaka. Tylko te umowy są wyższe, więc może handlowanie przez to nimi będzie
trudniejsze. No nie, ale może zrobić jakiś buyoutik.
Nie mówię, że to się nie wydarzy, absolutnie nie mówię, że to się nie wydarzy. Raczej prędzej typowałbym, że co by się nie działo w Toronto, jakkolwiek nie byłby to dobry sezon, nawet jeśli by byli na pierwszym miejscu w grudniu w konferencji zachodniej, co myślę...
Wschodniej,
tak. To i tak Masai Ujiri będzie słuchał i sprawdzał, co... No bo tak, bo Lauri Gasol i Ibaka, powiedziałeś, że Lauriego, twoim zdaniem...
A Lauri ma taki status
legendy. Status. Czy mogę cię do czegoś przyznać?
Tak.
Ja też latałem z Mark... Nie. Nie. Wiesz, co najbardziej jest, ile to jest? Półtora miesiąca później, wiesz, co najlepiej pamiętam z finałów NBA?
Tak.
Początek ostatniego meczu, jak Kyle Lowry wchodzi i jest tak nieprawdopodobnie gorący. Trafia wszystkie rzuty za trzy. Piłka mu niemalże nie dotyka palców, gdy oddaje rzuty. Pamiętasz początek ostatniego meczu Kyle'a Lowry'ego?
Tak.
Miał taką gałę, wyszedł tak absolutnie hot. Tam były jakieś pytania, bo miał chyba gorszy ten mecz numer 5, czy Kyle Lowry odpowie, czy coś. Nie, od razu przyszedł. Grał w ogóle tak, jak nie on. Przyszedł i postawił... Jakby to powiedzieć, dał znak, tak? Dał taki sygnał bojowy dla całej drużyny.
Tak, i mówi, bił flagę.
Nie będziemy czekać na ciebie, Kawhiu Leonardzie, tutaj ja przychodzę i robię. I grał jak nie on, przez kilka minut, pierwszych kilka, 3-4 minuty, trafił, nie wiem, chyba 3 trójki w tym czasie, przeróżne. I w pewnym momencie był absolutnie gorący i to najlepiej zapamiętam z tych finałów, poza kontuzją Kevina Duranta. Tak jest, sorry.
Kontuzją Kleja Thompsona.
Mój drogi, ja myślę, że jakkolwiek podoba mi się ta idea o tym, że Kyle Lowry zostaje w Toronto, ale nie jestem pewien, czy Masai Ujiri ma tyle serca takiego, czy on nie jest dzikusem, jeśli chodzi o to, czy nie jest bezwzględny. Widzę u niego trochę takiej bezwzględności, że może to nie jest dla niego wcale tak istotne, żeby tutaj, wiesz, powiesić banery Kyle'a Lowry'ego. W tym sensie na parkiecie, tak? Że on będzie... prędzej myślę, że Fred Van Fleet stanie się starterem i będzie startującym, rozgrywającym w NBA i gdzieś tego drugiego uda się dokoptować na ten sezon. Nie ten przyszły, tylko ten kolejny. A może uda się kogoś sprowadzić w wymianie jakiegoś rozgrywającego. Ja bym...
Mnie się wydaje, że Masai Ujiri ma taką, wiesz, to jest taka słynna maksyma dotycząca bycia menadżerem w sporcie, takim menadżerem, w sensie kierownikiem, znaczy zarządzającym drużyną i odpowiadającym za to, jaki jest skład twoich zawodników, że kochaj swoich zawodników, ale się w nich nie zakochuj.
Mm-hmm. Tak, to było w Moneyballu coś podobnego. To był, w Moneyballu był taki motyw, tak? W filmie Moneyball i w książce Moneyball.
Mnie to ostatnio taki trener powiedział takie zdanie. Aha. Potem dodał, że wszyscy gracze to K. Że wszyscy gracze to kaj, żeby o tym też nie zapominać.
Tak, i w Moneyballu był taki motyw, że GM, którego Brad Pitt grał, Brandon Bain, zapomniałem, że GM, którego grał Brad Pitt, nie spotykał się z graczami i nie rozmawiał z nimi? Coś takiego na tej zasadzie.
No, ale rozmawiał i co?
W sensie,
ale
nie rozmawiał z nimi. Nie spotykał się z graczami i nie rozmawiał z nimi. Nie wchodził z nimi w kontakty. Nie chciał być zbyt blisko graczy.
Tak, nie chciał.
Ale wiesz co?
To utrudnia.
Ja bym chciał, żeby Kyle Lowry skończył karierę w Philadelphia 76ers. Ponieważ jest z Filadelfii i tam ta jego dupa byłaby nagradzana oklaskami ogromnymi. Myślę, że byłby gwiazdą i liderem. Szybko stałby się liderem takiego zespołu jak Filadelfia, gdyby tam trafił. On, chłopak z Filadelfii, wreszcie by tam zagrał. To jest osobny klimat i tam nie ma wcale tak dużo wielkich graczy z Filadelfii teraz w NBA, którzy mogliby do tej Filadelfii wrócić, pojawić się i być taką, wiesz, gwiazdą, takim TJ McConnellem.
Czyli rozumiem, że I'm Coming Home będzie bardzo fajną historią tego lata.
Przyszłego lata.
Tak, że wiesz, słuchaj, na tej zasadzie on też może powiedzieć, ja swoją robotę wykonałem, chcę wrócić do domu, mam 33 lata, moje dzieci mówią po kanadyjsku, ja chcę, żeby zaczęły mówić po angielsku.
Tak.
Może Marek Kuchciński będzie miał lot wtedy, no nie wiem. Mam dużą rodzinę.
Dobrze, pójdźmy dalej. Bo to też...
Także ty mówisz, że co, że 40 milionów 2 lata, czy Filadelfia?
Tak, ja myślę, że Filadelfia i to nie... nie...
Fajnie.
Właśnie widzisz,
bardzo
to...
fajna historia. To bardzo fajna historia.
Będzie musiał wziąć mniej, żeby w tej Filadelfii grać.
No nie, ale to wiesz, gra 33-letni z jego, że tak powiem, z jego życią.
Mhm.
No nie może chyba aspirować o więcej.
Mój drogi, Gordon Hayward będzie miał opcję na sezon 2020-2021.
Zdrajca. Czy Gordon Hayward jest zdrajcą?
Tak, jest zdrajcą.
Jest zdrajcą, dobrze.
Czy jest? Nie. Poczekaj, jest zdrajcą?
No, a nie odszedł Juta zostawił. Bez żalu.
A, wiesz, co go broni troszeczkę w mojej klasy. Gradacji zdrajców? Broni go Brad Stevens. A miłość Steven była pierwsza niż Juta. Ja wiem, jak ona głęboka była, bo sam byłem i dałem się porwać. To było jak Brokeback Mountain oglądać, niemalże oglądać Butler, Haywarda i Brada Stevensa, więc to go broni. Ale wiem, że ludzie z Utah krzyczeli, i wyzywali i pisali do gazet. To się działo, więc dla nich był zdrajcą. Dla mnie nie, widzisz, no to tak różnymi ścieżkami chodzi ta matka. Mój drogi...
Różnie, nie, właśnie nikt na białego chłopca, nikt białego chłopca nie nazywa zdrajcą. Przypomnij mi ostatniego białego zdrajcę.
Gordona Haywarda, krzyczeli tam na niego. Że on się zaraz rozwalił sobie nogę, jak poszedł do Bostonu i myślę, że wtedy, wiesz, jak wtedy można było powiedzieć, o karma, bardzo szybko, w piątej minucie, zdrajco. A Kevin Durant to sobie niczego nie rozwalił?
Aż do trzeciego sezonu.
No, ale już myślałeś, że nie, ale jednak zdarzyło się. Ciekawe, co Paul George sobie rozwali i kiedy. Nie biorę go w drafcie fantazy jak coś. Mój drogi...
Na razie nie podnosi rąk.
Co jest istotne przy grze w koszkówkę.
Tak.
32 miliony, to i pytanie za Gordona Haywarda, jakkolwiek dobrego sezonu by nie miał Gordon Hayward, wymarzony sezon Gordona Haywarda.
Ale musi mieć dobry sezon.
Ale ma wymarzony sezon, gra w meczu gwiazd i ma opcję 32 milionów dolarów na 2020-2021. Czyli mimo tego, nawet jeśli miałby tak świetny sezon, podjąłby tę opcję?
Tak, moim zdaniem podjąłby.
Źle zadałem pytanie, czy mimo tego, gdyby nawet miał fantastyczny sezon, to nie podjąłby tej opcji? I wszedłby na rynek wolnych agentów.
Ja powiem tak, masz rację, że bardzo dużo zależy od tego, jaki będzie ten sezon. Jeżeli ten sezon będzie taki so-so, to się raczej wklika i będzie liczył, że w przyszłym sezonie będzie lepszy i będzie, stworzy sobie, wiesz...
Ale ja tak nie do końca tak uważam, jak powiedziałem. Jakkolwiek może to źle zabrzmiało, bo to nie chodzi o to... Chodzi o to, że wydaje mi się, że nawet jeśli miałby sezon All-NBA Fair Team, to on nie wejdzie na rynek wolnych agentów, bo będzie się bał, że zespoły będą bały się tego, że jednak miałeś tą kontuzję, chłopie, znowu miałeś rok kontraktowy, w którym byłeś dobry, jakoś tak przypadkowo poprzedni rok kontraktowy był twoim najlepszym sezonem w karierze. Boimy się o tą twoją nogę, nie wiemy, jak to się skończy, biały chłopcze.
Dobrze, to ile twoim zdaniem jest dzisiaj wart Gordon Hayward? Ile był wart sezon, który on zagrał?
To ciężkie pytanie. To ciężkie pytanie.
W tym programie nie zadajemy łatwych pytań.
To ciężkie pytanie. Ile był wart sezon poprzedni Gordona Haywarda?
Był 10 milionów wart?
Nie.
Był lepszy niż Terence Ross?
Nie był lepszy niż Terence Ross sezon Gordona Haywarda. Ja się zastanawiam, czy w minusach tego nie rozpatrywać. No, trochę to kosztowało, ta cała historia, pamiętasz, zaczęła się też, bo to nie tylko o Kyriego chodziło, ale chodziło o to, że Gordon Hayward został z nadania mianowany członkiem pierwszej piątki. I pamiętasz, rozpoczął kilkanaście meczów na początku sezonu. I wtedy się to tam już...
Niektórym
ludziom się tam w szatni, tym młodym ludziom się to nie do końca podobało, nie. Że to tak jest tutaj sterowane. Kolega trenera, Austin Rivers, tak. W kuluarach mówiono na niego. I to mogło leżeć u przyczyn... Mogło to być pierwszą rzeczą, która sprawiła, że sezon Bostonu wyglądał tak, jak wyglądał, więc można by to minusowo.
Jakby grał super i wróciłby do swojego poziomu, myślę, że nikt by nie kliknął. Natomiast jego gra była po prostu słaba.
Ja mam ten problem, pamiętasz, zawsze miałem ten problem z Haywardem. Po kontuzji już mi trudno było o tym mówić, ale ja miałem problem generalnie z oceną kariery Gordona Haywarda, ile on jest wart, ponieważ... Moim zdaniem, jak on podpisał ten kontrakt, to ja bym mu nie dał maksymalnego kontraktu. Znaczy, ja wiedziałem, że Boston musi mu dać maksymalny kontrakt, żeby go wyciągnąć mimo tej całej miłości, ale ja miałbym... Był All-Starem, tak?
Tak.
Ja wiem, że to konferencja zachodnia i trudniej się dostać, a to był jego ostatni sezon, rok kontraktowy. Stawał się lepszy, ale to nie było... Może przez to trudno mi go tak to... wiesz, co chcę powiedzieć, że nie był wart tych pieniędzy, że wcale nie był aż tak dobry, tylko że postępy Haywarda nie są linearne, jak zauważyłem w jego karierze, że on ma takie, idzie, wiesz, stawiał wcześniej dwa kroki do przodu, krok do tyłu, więc tak to wyglądało, ale dobrze, tu i teraz, ja myślę, że Gordon Hayward nie będzie na rynku wolnych agentów i nie mamy o czym o nim... Pogadaliśmy o nim, to hej.
Wiesz co, jeżeli będzie miał super sezon, to może się wyoptować po to, żeby wziąć jeszcze 3 lata w Bostonie za 60 milionów.
No, jest to jakieś rozwiązanie.
To jest pewnie rozwiązanie. Jeżeli będzie miał słaby sezon, na pewno się wklikuje i będzie liczył, że za rok tą magię swoją odzyska. Myślę, że z punktu widzenia sukcesu Bostonu jest kluczową postacią dzisiaj tego zespołu. Dobry Gordon Hayward z lepszymi Tatumem i Brownem to jest gwarancja tego, że Boston rzeczywiście może zakończyć ten sezon regularny w pierwszej trójce. Słaby Hayward moim zdaniem powoduje, że oni nie będą mieli tej głębi, która pozwoli na pokonanie Filadelfii i Milwaukee.
Sam Hayward musi dojść do takiego punktu, w którym odzyska pewność przy kończeniu akcji przy obręczy. Bo to przez cały sezon na końcu było tą jedną rzeczą, którą wiedziałem, że tam się po prostu gdzieś zginał nie, ale... i nie mógł i, no, i ten
to
atletyzm
jest może,
nagle
to jest może głowa, no, to jest głowa.
Tak,
to jest głowa.
Na pewno jest to głowa.
Być może się tego nie da w cudzysłowiu nomen omen przeskoczyć, no. Że ten strach przed kontuzją jest silniejszy niż, wiesz, cofasz rękę po prostu. No.
Paul Millsap, 30 milionów dolarów, 35 lat. Ja mam chyba wiek z przyszłego roku? Nie, jest aktualny. 35 lat. Paul Millsap, 30 milionów dolarów jest w ostatnim roku 3-letniego kontraktu, który podpisał z Denver.
Myślę, że to jest koniec. W sensie...
Ja myślę, że niezupełnie. Nie musi to być koniec, jeśli Denver zrobi w tym sezonie finał konferencji i będzie dalej robić postępy. Myślę, że nowy kontrakt...
Zostanie?
Tak, że na tej zasadzie Paul Millsap będzie chciał z tym zespołem być, kiedy ten zespół idzie w górę i idzie w kierunku mistrzostwa, jeśli do czegoś takiego dojdzie. Myślę, że Denver ma szansę.
Z drugiej strony, on już, ponieważ ma 35 lat i gdzieś tam może myśleć o jakimś próbie, wiesz, złapania pierścienia, on może być łakomym kąskiem za nieduże pieniądze na rok, powiedzmy, kontrakt do Clippers, do Lakers, do Milwaukee może. Jako taki brakujący dżem. On ma w sumie super sytuację. Słuchaj, masz 35 lat, wszystko w twojej karierze właściwie już się chyba zdarzyło, dostajesz 30 milionów na sezon i wszyscy cię chcą. Idealna pozycja negocjacyjna. Masz rację oczywiście, że jeżeli w tym Denver ten sezon okaże się taki, wiesz, wzrostowy, że oni przejdą jeszcze rundę. Może nawet za pojawią się w finale konferencji zachodniej, co trudno mi sobie wyobrazić, bo wydaje mi się, że tam ścisk będzie nieco większy, że Denver jest ciągle zespołem takim, powiedziałbym, nieopierzonym. To tak, to jest miejsce, w którym on może chcieć zostać. No. Natomiast myślę, że jednak magia Los Angeles i tego, co tam się będzie działo, sprawi, że na koniec zamelduje się w którymś z tych dwóch zespołów.
Ja myślę, że zanim on się zamelduje, zanim znajdzie się na rynku wolnych agentów, pisałem o tym, jak wejrzałem w skład Denver i w to, co Denver zrobiło, a nie zrobiło za dużo, i pomyślałem
nie,
o tym...
Nie, nic nie zrobiło. Oni zostawili 12 graczy.
Tak, i w zasadzie...
To ma być siła Denver w tym sezonie.
Tak, i podpisali, sprowadzili Jeremiah Granta za wybór pierwszorundowy, no, który ma być, który jest traktowany jako zabezpieczenie, tak? Tak to było tłumaczone. Od Jeremiah Grant jako zabezpieczenie, gdy Paul Millsap za rok odejdzie, gracz na tej samej pozycji, tylko że Jeremiah Grant też będzie wolnym agentem, więc spokojnie z tym, to nie idzie razem w parze. Może jest to zabezpieczenie
tak, ale wolę
w pewnym
dać,
sensie,
wolę dać 20
ale
milionów Jeremiahowi Grantowi niż 20 milionów Millsapowi.
Tak? Dobrze. Ja bym Jeremiahowi Grantowi nie dał 20 milionów
dolarów. Jakbym miał 20 milionów do wyboru, mówisz, masz...
Na przyszły sezon? Na przyszły sezon?
Tak.
To ja wolę dać 20... Na przyszły sezon to ja Millsapowi wolę dać, jednak okay. Bez dwóch zdań. Byłeś w playoffach. Millsap był bardzo dobrym graczem w playoffach. To było widać w serii San Antonio Spurs, jak ważne jest. Nie wiem, czy Jeremiah Grant byłby w stanie, zresztą widziałem, że nie był w stanie być tak dobrym, ale dobrze. Ja myślę, że Paul Millsap A w zasadzie kontrakt Paula Millsapa i fakt, że się woptował i to takie pozyskanie Jeremiah Granta, jeśli już, nie trzeba może szukać tak dalekiej perspektywy i próbować myśleć o tym, że to Jeremiah Grant jest zabezpieczeniem na przyszłość, że w przyszłym roku podpisze się Jeremiah Granta, a Paul Millsap sobie odejdzie, że to może nie chodzić wcale tak bardzo o te następne lata, tylko może to już chodzić o ten sezon. Że te 30 milionów dolarów da się gdzieś jakoś, może gdzie, jeśli coś wyskoczy, coś się pojawi, gdzieś będzie szansa, nie wiem, po Bradley'a Billa bardziej mocniej, wiesz, postawić się, wiesz, stanąć, spróbować go pozyskać, oddać Monte Morisa, Malika Beasley'a, próbować wejść w ogóle w dyskusję, tak? Nie mówię, że to,
no nie,
wiesz,
no po
jakichś aspirujących zawodników, jest, jakiś pik, tak, gdzieś coś poddać i jest te 30 milionów dolarów, że może to się jeszcze im przyda w trakcie tego sezonu, żeby właśnie wskoczyć, wiesz, na poziom wyżej i stać się może lepszą drużyną playoffową, tak? W sensie,
nie, to masz w tym sensie rację, że on jest takim ciekawym balastem, jak chcesz ściągnąć gwiazdę, która zarabia 30 milionów. Aha. Dajesz tego swojego młodego na rybku, dajesz może jakieś piki.
No dajesz... Pytanie jest proste, czy dealujesz Paula Millsapa za Kevina Love'a?
Tak.
To jest bardzo proste pytanie, Cavaliers sobie schodzą z trzech lat, a ty bierzesz Kevina Love'a i masz przez 4 lata. Czy jako Denver chcesz to zrobić? Czy myślisz, że to jest dobry pomysł?
Dziwię się, że nie ma takiego pomysłu, aczkolwiek gra na dwóch dużych białych, nie jestem pewien, czy się w tej lidze ma szansę się sprawdzić.
Tym bardziej, że Gordon Hayward gra w drugiej dywizji.
Tak.
Ja wiem, ja ale
to jest super deal. To jest super deal.
No znaczy, jeśli ja na miejscu
Cleveland chyba bym jeszcze bym tego Kevina Love odwiózł na lotnisko i dał welurki. Mhm. I patrzyłbym, żeby nie wysiadł za wcześnie. No bo to super deal jest. No, schodzę z gracza, który... Ja nie wiem, kim dzisiaj jest Kevin Love. To jest on. Jedno z moich zagadek. Takie 10 pytań, kto jest kim, to jest w top 3.
On na pewno tam nie pasuje do tego zespołu. Zupełnie.
Gdzie?
Kevin Love, Cleveland. Te jego 4 lata kompletnie nam nie pasują do tego, co ten GM nowy robi. Tak. Dobrze, mój drogi, dalej. DeMar DeRozan, 27,8 milionów dolarów opcji na sezon 2020-2021, może od niej odstąpić, 31 lat.
Mogę sobie wyobrazić, że on nie podejmie tej opcji i weźmie jakiś taki 3-4-letni kontrakt z San Antonio Spurs.
Wiem,
jest tam w sumie chyba nieźle. Pytanie, co San Antonio by chciało? Czy San Antonio będzie okej z tym, że on się wyoptuje? I wtedy dokonujesz jakiejś takiej małej rewolucji, licząc na to, że gracze, których masz, będą już w stanie grać o coś, że zrobisz taką trochę miękką przebudowę a la Denver trochę, a la Atlanta.
Bo się nijak,
Atlanta nie jest tak dobra.
No. Można powiedzieć, że on się nijak ma do przyszłości San Antonio Spurs, a nawet teraźniejszość trochę blokuje. I oni z nim na boisku w poprzednim sezonie, przepraszam, byli lepsi, jak on nie grał, niż gdy on grał. Więc to tak było pokrętnie, nie? Ale mają tych młodych ludzi, którzy będą lub wracają. Lonnie Walker, DeJounte Murray, jest Derrick White jest komu grać. No. Mają obwód. No. Jakbyś mi DeRozana zabrał teraz z składu San Antonio i wstawił na przykład Wysokiego czy jakiegoś wyższego Otto Portera, to bym powiedział, okej, ma to sens dla budowy zespołu. On nie jest, troszeczkę tam nie pasuje, mam wrażenie. Może być tak, że będzie handlowany w trakcie sezonu. Zresztą są już takie głosy, że DeRozan będzie handlowany w trakcie sezonu, ten schodzący kontrakt. Ale powiem ci, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić zespołu, który by go chciał.
To jest problem, niestety.
To jest specyficzny gracz cały czas. To jest specyficzny gracz,
który
musi grać na piłce, który jest, jest, że tak powiem...
Ale nie jest elitarnym podającym.
I flopuje, no i...
Jest miękki,
dałem słowo, żeby go obrazić, chciałem go obrazić strasznie. W playoffach, w playoffach. Po prostu jest
ręką
fają jest w playoffach.
No ręką fają względnie.
Ja go bardzo lubię, tylko że po prostu nie daje rady psychicznie w playoffach, ewidentnie. No.
Nie daje, no.
Trudno.
Jest bardzo delikatny, wrażliwy, sympatyczny młody człowiek.
Tak, Pau Gasol mu kwiaty przynosił, gdy jeszcze tam grał przed treningiem. Na uspokojenia pili Melisę przed treningiem. Z, z tą, z Becky Hammond. Otto Porter. $26 milionów opcji na sezon 2020-2021.
Myślę, że nikt się nie obrazi, jak on z tej opcji nie skorzysta.
Tylko 27 lat. Patrz, tu jest kilku wolnych agentów.
Tak, 20 tylko?
Tak, Otto Porter. 27 lat, on będzie wolnym agentem.
A, Otto Porter.
Myślałem, Otto Porter. 26,6 milionów dolarów opcji na sezon 2020-2021. Tu już mamy... Jest kilka tylko atrakcyjniejszych kąsków i to jest jeden z nich. Czyli gracze, którzy nie mają jeszcze 30 lat i będą wolnymi agentami. Jest tylko kilku z nich. I teraz oni są przed nami. Otto Porter to jeden z nich. Czy Porter będzie wolnym agentem? Może być, myślę, na rynku, w którym...
Myślę, że w tej sytuacji, w której jest Waszyngton, nie wejście w tę opcję jest super...
Jeszcze raz?
Że nie wejście w tę opcję.
Dziękuję.
No bo być może...
Chicago. W Chicago. Waszyngton, Chicago. Tak.
Dlaczego powiedziałem w tym no Chicago?
Myli, bo był Waszyngton, ja mam to sam. Rozumiem.
Dla Chicago
byłoby to równie dobre jak na Waszyngtonu, gdyby nie wszedł w opcję. Nie wiem. Wiesz co? On ma też problemy ze zdrowiem, więc on musiałby pokazać cały zdrowy sezon, jeśli chciałby wrócić na rynek wolnych agentów, myślę. Jest z cukru trochę. Jak ja myślę o sezonie Chicago Bulls i chciałbym widzieć, wiesz, taki typ mój, że Chicago będzie czarnym koniem do 8 miejsca w playoffach.
Tak.
Będzie fajnym zespołem, który się będzie dobrze oglądać. Że wiesz, Tomas Satoriański będzie nas cieszył i Satoriański, Arcidiakon, no wszyscy się będą jarać, jak oni będą razem na boisku.
Będzie nas cieszył i będzie nas bawił.
No, zobaczymy. Ale przy tym najważniejsze jest, moim zdaniem najważniejsze jest to, że Otto Porter musi grać. Bo bez tego nie masz szans. Bez takiego zawodnika jak on.
Tak, tak.
40% takiego, za 3, obrona, 17 punktów na mecz, robi
małe rzeczy. Więcej. Taki mały, wiesz, gracz, o którym będziemy mówili w kontekście, no jest takim, wiesz, jest w poczekalni do All-Star.
Kandydat do MIP, jeśli taki sezon by miał. Nie wiem, czy on może mieć taki sezon z ludźmi, obok których gra, Lawin i Markkanen. Nie wiem, czy jest w stanie tak dużo punktów rzucać, ale kto wie, może się właśnie... Ale wiesz, no mówię, najważniejsze jest to, żeby on był zdrowy, żeby on grał. Różnego rodzaju reakcje stresowe, bóle mięśni, też ma masę tych kontuzji i myślę, że od tego będzie zależeć, czy on trafi na rynek wolnych agentów, czy nie. Bo jeśli będzie miał sezon na 50 meczów, to nikt nie będzie chciał mu dać pieniędzy, bo co to za sens jest dawać mu tyle pieniędzy, jak on, wiesz, jest cały czas kontuzjowany. To już trwa trochę, a więc on dochodzi do półmetku kariery. I już jest zawodnikiem takim klasycznym injury prone graczem. Andre Drummond ma opcję na 2020-2021. $25 milionów, ma 27 lat. Ja myślę, że Andre Drummond będzie wolnym agentem za rok. Niezastrzeżonym wolnym agentem, już. Że nie podejmie tej opcji, że wejdzie na rynek.
Wiesz, dużo zależy od tego, co się będzie działo w tym Detroit w tym sezonie. Bo oni tak od strony organizacji to się poukładali. Ja pamiętam te nasze rozważania. Ludzie!
Dlaczego jeszcze nie podpisali?
Dlaczego nie podpisaliście żadnego generalnego menadżera, trenera? Dlaczego tam nikt tych chłopaków nie masuje?
Tak.
A to się wszystko jakoś tak jest jakby cicho o tym. To znaczy, że jest dobrze, że się nic nie mówi. No.
Super, fantastyczne ruchy. Ciekawe, co zrobią z Andre Drummondem za rok, gdy będzie wolnym agentem.
Wiesz, pytanie jest, czy Andre Drummond ma sens we współczesnej koszykówce.
Pytanie jest nawet takie, czy chcę mi się rozmawiać o Andre Drummondzie teraz.
A, to jest, no to teraz...
Przepraszam, ale naprawdę. Ale wytłumaczę ci, słuchaj. Po latach używania League Passa wyrobiłem sobie pewne takie nawyki, tak? Mianowicie, gdy włączam mecz i widzę, że na ten mecz nikt nie przyszedł, jestem skłonny zmienić mecz i oglądać inny. Gdy widzę gracza, po którym widzę, że w listopadzie to ja tutaj biegam pięknie, a w grudniu już mi się nie chce, to zaczynam go mniej poważnie traktować.
Mhm.
Więc tam z Andre Drummondem generalnie ten problem. I zastanawianie się nad tym, czy się zmieniło, jak się zmieniło. W tym sezonie był równy, podchodził profesjonalnie do gry. To już mnie nie interesuje, czy się wie. Znaczy trochę mnie interesuje, przyznam, bo mnie musi interesować. Ale nie robi na mnie wrażenia. A nawet nie wiem, czy tak było. Słyszałem, że tak nie było. Że to nie był równy sezon Andre Drummonda, jeśli chodzi o jego gotowość do tego, żeby być profesjonalnym graczem NBA. Więc tak jak... Nie wiem też, czy ma sens Andre Drummond. Ten rzut za trzy nie wygląda aż tak źle u niego, ale feeling do gry takiej na obwodzie. On 3 metry od on nadal 3 metry od kosza, nie do końca, mimo że nie chcę wchodzić w scouting report Andre Drummonda, że poprawił się grając na linii rzutów wolnych, w handoffach, w koszyczkach. Pamiętasz początek poprzedniego sezonu? Wcześniej jeszcze, jak zanim Blake Griffin doszedł, jak on 5-6 asyst na mecz robił i grali przez niego atak, to było ciekawe, za szybko trochę być może na jego umiejętności, ale popychano rozwój Andre Drummonda. To już ma 27 lat, cholera. To już jest 27 lat, już jest pora robić All-NBA Teams. Tak. Jeśli chce się dostawać maksymalne kontrakty. To już jest pora. To już nie będzie dalej, bo dalej to będzie DeAndre Jordan. I za 2 lata tak. Już się będzie ciężej obracać. Ciężej już będzie, tak. Wiesz... Z tym wszystkim to wszystko wozić.
No dobrze, ale jaki jest upside? W sensie, jeśli swoją ścieżką A, czy swoją ścieżką B jest DeAndre Jordan, to co jest swoją ścieżką A?
Upside jest taki...
Gdzie on powinien być za dwa lata?
Za 2 lata będzie w takiej sytuacji, w której ja w Palmie poświęcę mu przez cały rok więcej niż 1 minutę. To była dobrze. 1 minuta dobrze, przed chwilą.
To jest jego upside. Okej. Okay.
Nie, no wiesz co, nie kupuję gracza. Lubię tych wysokich moich i wiesz, lubię ich śledzić, patrzeć, kim oni są, co mają pod kopułą, wiesz, jak utalentowani są, jak szybko łapią rzeczy. Lubię cały czas na to patrzeć. On nie jest moim graczem, Andre Drummond. Okay. Raczej bym z dala od niego stał i nie podobało mi się też do końca to, co w playoffach zrobił. Bez Blake'a Griffina. A co zrobi? Czy Detroit go zostawi? Ja nie wiem, czy Detroit go zostawi.
Myśli, że nie? Mogą sobie pozwolić na to, żeby go nie zostawić?
Tak, myślę, że mogą sobie pozwolić na to, żeby go nie zostawić. Tak, że on nie jest wcale taki...
No dobra, ale gdzie on pójdzie, ta sierota Boża? No
bo chcesz inwestować maksymalny kontrakt Drummonda i mieć na maksymalnym kontrakcie Blake'a Griffina?
Dobrze, dalej... ale pytam jeszcze raz, gdzie dalej idzie? Jest, wyoptował się, jest taki rozgogolony, sobie stanął przed tą halą w dawnym Palace. Tak sobie patrzy, uśmiecha się głupkowato i gdzie idzie? Gdzie jest? Kto do niego dzwoni? Kto mówi do niego, Andrzeju? Kto?
Nie wiem.
Ale no to... właśnie, nie wiem. Nie wiem.
To jest ten center, nie pytaj mnie
dlatego
o center.
Dlatego najbezpieczniej jest wtedy się odwrócić, otworzyć z powrotem drzwi i powiedzieć, panowie, bierzcie mnie.
12 milionów dolarów za rok wezmę, ale tak, tylko mnie proszę, tak, bierzcie.
Tak, ale nie więcej, no. Nie więcej myślę. 15, no. 18, ale to już jest na kolankach.
Anthony Davis, 25,5 miliona dolarów w opcji na 2020.
No to nie, to zostaje. To nawet nie ma chyba specjalnie.
Czy na pewno, taka... mój drogi? Czy na pewno? Dobrze, jesteśmy z powrotem. Anthony Davis.
Mówię, że fani Lakers są czujni. Od razu, jak tylko przeszliśmy do tych wątpliwości, czy na pewno zostanie, postanowili nas odłączyć. Nikt nie chce tego słuchać.
Nie, bo jest pytanie, czy możemy w tych czasach przyjąć, że coś jest na pewno?
Nie, pewnie nie, ale chcesz powiedzieć, że to może być jak na ten, jak Dwight Howard?
Może być tak, że na końcu Anthony Davis będzie rozczarowany grą z LeBronem Jamesem.
To byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe.
Dlaczego piękne? Czego się cieszysz z tego?
No nie, że LeBron już jest tylko, wiesz, Taco Tuesday, no. Taco Tuesday! No
to raczej Taco Tuesday, teraz prześmiewasz go, raczej Taco Tuesday jest chyba zarażające, tak, do LeBrona. Razem chcesz być z LeBronem i krzyczysz Taco Tuesday.
Ale właśnie, czy to jest śmieszne?
Ale śmieszy ludzi wokół chyba, nie? Czy nie?
No, nie, na pewno nie śmieszy jego żony.
Aha, no tak, bo ona mówi, ile ty masz lat, żeby się tak wygłupiać, daj spokój, kim ty jesteś, no.
Ja mówię, czy grasz do tego formatu, powinien się tak zachowywać, to jest takie, wiesz...
Ale to teasujemy kolejny podcast, w którym przez 40 minut będziemy rozmawiać o tym, czy gracz tego formatu powinien się tak zachowywać.
Ja wiem, ale to znowu takie bardzo polskie, czy człowiek tego formatu powinien chodzić w krótkich spodenkach.
Tak, Tak, w cywilizowanych, a w cywilizowanych krajach.
Ja pamiętam, jak były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Marek Safian, w jakimś, nie wiem, to jakaś był, to nie był może Wolf.
Dawaj do brzegu, bo jest Anthony Davis, najciekawsza postać tutaj.
Ja wiem, Marek Safian. To była Viva albo coś takiego i miał na pierwszej stronie, miał takie zdjęcie, gdzie idzie w takich, wiesz, hawajskich shortach. I chyba był nawet bez koszulki.
No, tak.
No i oczywiście podniósł się wielki wszechczy człowiek tego formatu. Może, czy to nie ośmiesza, nie urąga
tak
pozycji czasy i urzędowi Marka Safiana. Była, tak. Ale powiem ci, że była nieprawdopodobna dyskusja w tej sprawie.
No, myślałem się. No, czuję. Mój drogi, ja myślę, że no raczej tak, ale nie mogę powiedzieć na 100%, że Anthony Davis podpisze nowy kontrakt z Lakers. Nie
dobrze, mogę, Chicago?
To jakbyśmy się cofnęli do 5. odcinka Palmy, chyba w 5. odcinku czy 4. odcinku Palmy to mówiłem, że Chicago będzie robić wszystko, to było kilka lat temu, że Chicago będzie robić wszystko, żeby przygotować taki zespół, żeby potem Anthony Davis, jak będzie wolnym agentem wreszcie w 2020 roku, naprawdę 5 lat temu mówiłem, czy 4 lata temu, żeby być zainteresowanymi.
No i co, to jest,
zainteresować go, zainteresować go, ale ja myślę, że Chicago nie zrobiło wcale tego, żeby go zainteresować grą tam. Ma Lauriego Markkanena i Wendela Cartera Juniora, więc to on...
Kogo Chicago zainteresowało, przepraszam bardzo?
On po prostu, no to też jest inne pytanie, ale wiesz, wykorzystując akurat fakt, że Anthony Davis jest z Chicago i gdzieś jakieś 2 tygodnie temu powiedział, że wiesz, że może kiedyś w Chicago mógłby zagrać i td. i tp. Nie wiem, wydaje mi się, że podpiszę nowy kontrakt z Lakers, ale mam na radarze.
Już go tam nie wypuszczą tam.
No ani by tak, ale mam na radarze to. Wiesz, jeśli oni zrobią finał konferencji, to myślę, że zostanie, ale jak to się gdzieś skończy, jakoś, wiesz, w pierwszej rundzie, kontuzjami, wiesz, LeBrona. Czy fani Lakers chcą mnie rozłączyć? Nie.
Nie
rozłączy mnie. Hasan Whiteside, wolny agent, on na pewno będzie wolnym agentem. $24,5 miliona w tym roku w Portland, koszykarz Portland Trailblazers, koszulkę Trailblazers zakładał będzie od przyszłego sezonu. Jak bardzo interesuje nas Hasan Whiteside, ile czasu chcemy mu poświęcić?
Myślę, że bardzo dużo. Mówię, inny jest potencjalny kwas z Nurkiczem. On jest, to prawda, wzięty jako swego rodzaju backup. No i też jest pytanie, co dalej z tym graczem? No bo to taki gracz trudny, gracz niepokorny, gracz taki, bym powiedział, którego nie jestem pewien, czy chcesz mieć w swojej szatni. Nie to chcesz. Jest taki gracz trochę marudzący, no.
Nie chcesz go mieć w swojej szatni. Hasana Whiteside'a po raz jest problem, znaczy jest takim uncontrollable charakterem. Ciężko go kontrolować.
On by się świetnie z Butlerem. Szkoda, że Butler nie poczekał.
Tak, oni by się dogadali. To fakt. A druga rzecz jest taka, że no, jego profil jako zawodnika jest taki dosyć...
Ale to jest niesamowite, Maciej, jak to się zmieniło. 3 lata temu wszyscy po prostu...
Roy Hibbert jest poza ligą, chciałem zauważyć.
No wiem. No. Poza koszykówką.
Wiesz, ja nie wiem.
Przepraszam, czy widziałeś ten wywiad z trenerem Filipin?
Nie.
Odnośnie tego, że Andrzej Blacz zameldował się na treningu.
Nie.
Ten trener taką śmieszną, łamaną angielszczyzną powiedział mniej więcej coś takiego, że obawialiśmy się, że Andrzej Blacz będzie nie w formie, przyjedzie na ten kamp i właściwie się nie pomyliliśmy. W związku z tym przygotowałem dla niego specjalny... Nie, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Tak jak myśleliśmy, że jesteśmy, gdzie jesteśmy.
Tak. Jesteśmy zaskoczeni. Tak.
Nie jesteśmy zaskoczeni nie tym, jesteśmy. Co zobaczyliśmy, bo mniej więcej taki mieliśmy obraz tego, co się wydarzy.
Tak.
No i w związku z tym już powiedział, że będą treningi i oprócz treningów, które są, Andrzej Blasz będzie wykonywał kółeczka dookoła bloku.
Tak.
Zabawne. Dobrze.
Mój drogi, teraz tak, bo mamy już troszeczkę naszego podcastu i te nazwiska są...
Jeszcze raz, jest miejsce dla Hasana Whiteside'a w tej lidze, czy to już jest boom? W sensie koniec...
To jest koniec jego marzeń o zarabianiu $25 milionów rocznie. Myślę, że nikt mu nie da tyle za rok.
To na pewno.
Może na jeden rok gdzieś, a nie, wątpię.
Nie ma takich pieniędzy.
Więc może się woptuje na on się nie może woptować, bo będzie po prostu
wolny. Nie,
bo
jest wolny.
Mój drogi, czy masz tą listę przed sobą?
Tak.
Bo teraz myślę, że miło by było, bo wchodzimy w nazwiska, które mnie po prostu przerażają swoją atrakcyjnością.
Nie, przerażają.
A kilka z nich już poruszyliśmy, mówiąc tak trochę o gazolu i
bacę.
Ale teraz nie, bo będziesz teraz bardzo chciał. Nie, to nie chodzi o to, że tu jest Nicola Batum. Nie, nie chodzi, możesz sobie wybrać. Nie. Posłuchaj, bo straciliśmy 10 sekund teraz przeze mnie. Wybierz sobie trzy nazwiska, o których chcesz porozmawiać. Spójrz na to. Ja wybieram trzy nazwiska, żebyśmy przyspieszyli. Albo nawet dwa wybierz sobie. Dwa. Trzy to będzie za dużo. Dwa. Dwa nazwiska, bo mówię, to są tacy ludzie. Reggie Jackson będzie wolnym agentem. Wreszcie.
Co?
Wreszcie Reggie Jackson będzie wolnym
agentem. Reggie Jackson, tak, to jest moje pierwsze nazwisko, więc możemy wspólnie porozmawiać o Reggie Jacksonie, proszę.
Chcesz? Ale chcesz, naprawdę?
Tak. Czy to jest koniec Reggie'ego Jacksona w Detroit?
Nie jestem przygotowany na dyskusję.
Bierzesz pod uwagę, Maciej, bo jak bierzesz pod uwagę, że możesz nie mieć już Andre Drummonda, to jest wielka przebudowa w Detroit.
Nie ma sensu Reggie Jackson, Detroit, no. Raczej chyba, znaczy, oczywiście ale Pistons...
Ale w ogóle nie ma specjalnie
Pistons sensu. Najbardziej woleliby sezon na 82 mecze Reggie'ego Jacksona. Dobry sezon, ale to już się nie wydarzy, no. A jeśli się wydarzy, to potem będziesz się zastanawiał, czy chcesz mu dać za taki rok kontraktowy pieniądz i wchodzić znowu w jakiś wysoki kontrakt. Był taki moment, gdy wydawało się, że Reggie Jackson może być jednym z 10 najlepszych rozgrywających ligi,
tak.
Ale potem został zasypany przez talent, jaki przyszedł do tej ligi. Talent głównie rzutowy, tak? Te rzeczy tutaj. On tu nie nadążył za tym i sobie został gdzieś takim, w Jeffo Tigowni, czyli w takim tak zwanym przeciętniactwie. Jest gdzieś tam 20-30 rozgrywającym w tej lidze, gdy jest zdrowy. No więc to powodzenia i życzymy szczęścia na nowej drodze życia prawdopodobnie. Wątpię. Znaczy, no... Ja się zdziwię, jeśli Detroit da i Drummondowi, i Reggie'emu Jacksonowi za rok pieniądze. Jednemu z nich
trochę,
może.
Trochę stoisz w miejscu, no. Chyba trzeba tam wstrząsnąć tą szatnię.
Dlaczego wstrząsnąć? W sensie uporządkować?
Uporządkować? Już swój pik osiągnął, moim zdaniem. 4-0.
Dobrze. Moje nazwisko to jest Danilo Gallinari.
To jest moje drugie nazwisko. Proszę, jak ty się czytasz w moich myślach.
Proszę. Danilo Gallinari jest atrakcyjnym zawodnikiem do pozyskania w wymianie. Być może najbardziej... Nie wierzę w buyout Gallinariego, ale jeśli dojdzie
nie
do tego...
Nie wierzę w buyout Gallinariego w marcu? W marcu rząd przychodzi i mówi, por favor, my auto, me.
Nie, bo po prostu...
Prego.
Sam Presti nie ma incentyw, żeby go zostawiać w składzie. On nie podpisze z nim nowego kontraktu, wiesz, więc będzie chciał go wymienić za cokolwiek, wiesz.
No dobrze, ale chodzi mi o to, Macieju, że jeżeli
Jedyną jest to, że Oklahoma będzie... Jedynym powodem byłoby to, że Oklahoma będzie w ósemce drużyn konferencji zachodniej i będą grali o playoffy, żeby Gallinariego zostawić. To jest jedyny powód. A jeśli Oklahoma będzie poza playoffami, co jeszcze większość typuje, ja nie był tego tak do końca pewien, że będzie tak daleko brakować Oklahomie z Polem, z Gallinariem i ze Stevenem Adamsem do tych playoffów wyrównanej konferencji zachodniej, ale jeśli Oklahoma będzie poniżej kreski i to tak poniżej, że będzie musiała patrzeć do góry jakieś 5-4 mecze się przesunąć, żeby tam się znaleźć, to myślę, że on jest w stanie nawet zdealować go za dwa drugorundowe piki, żeby coś mieć z niego, więc do buyoutu raczej nie widzę, jakby miał doczekać.
Tam ładnie poprosił, to nie widzę powodu, dla którego miałby nie zrobić mu tej przyjemności.
Ale wcześniej chcą go wymienić, o to mi chodzi. Tak, że on nie, go wcześniej dobrze, wymieni, zanim będzie buyout, to go wcześniej
nie, oczywiście, wymieni. Nie, Maciek, oczywiście.
No zobacz, technicznie co miałoby się... No dobrze, w każdym razie.
Nie, w sensie nie.
Myślę o nim jako kandydacie do wymiany, nie kandydacie do buyoutu.
Dobrze, nie, ale mówię, na koniec będzie buyout, no jak się to wszystko nie uda.
Ale dlaczego miałoby się nie udać, przepraszam?
No bo nikt nie będzie dawać za dużo.
Na pewno drugorundowy pick za Danilo Gallinariego. A to już jest coś, niż zrobić buyout.
A przypominam ci, żeby on był graczem z numerem...
On ktoś, 8-9. Bo w taką wrzuciłeś mnie w uliczkę. On nie jest wart drugorundowego picku, on jest wart pierwszorundowego picku w lutym. Właśnie o to chodzi, że Gallinari jako gracz, którego możesz pozyskać w wymianie, tak jak mówiliśmy o Lowry, Gazolach i Bakach, o tym, co Memphis ma, Gallinari może być najciekawszą tutaj postacią.
Dobrze.
Z tych wszystkich ludzi.
Dobrze, zamieniasz Galinariego na DeRozana?
Jeśli jestem San Antonio, biegnę. Za rękę ciągnę, robię to. Właśnie o to chodzi, że taki Galinari dla San Antonio by się bardziej przydał niż DeRozan. Tego typu. No. Tylko, że no po co ma robić Oklahoma ta wymiana? No, jeśli odda DeRozana i na przykład San Antonio da pick w drafcie, coś takiego. Dobry pomysł, no. No myślę, że jest masa zespołów, w których Galinari ma sens jako rzucająca, nie, czwórka, no, czy jeden, rezerwowy, jeden, czy coś takiego dla kontenderów, jak najbardziej. On jest ciekawym, bardzo ciekawym moim zdaniem postacią na tym rynku wymian, o którym będziemy mówić gdzieś tam od grudnia. On. Bo to się prawdopodobnie tak potoczy, że Oklahoma będzie 11 w grudniu i wtedy będzie... Tak. Dwa i ostatnie nazwisko, a w zasadzie dwa, bo połączę razem, bo tę grupę graczy, ta grupa graczy nam się w tych kontraktach przesunęła niżej. To są ci gracze, którzy będą zastrzeżonymi wolnymi agentami w trakcie jeszcze swoich debiutanckich kontraktów. Czy to jest Brandon Ingram i Buddy Hield?
Okej. Okay. No jest ogromny problem zdaniem, bo większych pieniędzy Brandona Ingramowi moim zdaniem. Bardzo będzie wiele zależało od tego sezonu i bardzo wiele będzie zależało od tego, jak on na boisku będzie wyglądał z Zionem Williamsonem. W sensie, czy oni się będą konsumowali na tym boisku, czy jeden będzie musiał siedzieć, czy będzie taki, wiesz, logjam trochę na tej pozycji. Bo gracze grający trochę w tym samym miejscu, ale grający kompletnie inaczej.
Tak. I czy te pulmonologiczne, dobrze mówię, problemy?
Pulmonologiczne, powrócą? Tak.
Czy te problemy nie powrócą? Tak.
A jak powstanie, powróci ta zakrzepica, czy te no to...
Zakrzepica, zakrzepica. Tak. To niedobrze będzie.
To te problemy oczywiście przełożą się na kontrakt.
Na kontrakt. Na końcu może wyjść tak, że Pelicans po prostu będą mieli tego Ingrama i nikt nie będzie mu tam specjalnie chciał dać kontraktu i oni będą mu musieli dać. No ale dobrze, to jest jeszcze dużo może się wydarzyć. Jestem ciekaw po prostu, jak rozwinie się historia Brandona Ingrama. To, co powiedziałeś, jak ten fit boiskowy. Bo też jak analizowałem skład Pelicans, tak jak wiesz, ten kurz opadnie, jak spojrzysz na to, to też mówiliśmy, ty mówiłeś chyba od razu, gdy to tam się wszystko zaczęło dziać, gdy poszedł ten deal z Lakersami, że tak na końcu jak spojrzysz, tam nie za bardzo komu jest rzucać. Tak? I wszyscy mają grać, ale nie wszyscy tak umieją rzucać jeszcze. I to może być trudne, żeby Zion, Brandon Ingram, Lonzo Ball, i Josh Holiday, i Drew Holiday grali razem. Pomyślałbyś, że chciałbyś właśnie ich czterech widzieć razem. I do tego jeszcze dokładasz centra, który też nie umie rzucać, bo to jest, nie wiem, Derek Favors. Gubię kogoś, to umie rzucać. Okafor też nie umie rzucać. Kogoś gubię, tak? Ale to nie jest skład rzucający, więc czy wiesz, czy Ingram będzie miał spacing, miejsce, żeby operować, jak będzie wyglądać, czy będziemy szukać mu wymówek, tak? Bo już też jest uprawiane szukanie wymówek na Ingrama, nie wiem. Zastanawiam się, czy Buddy Hield dostanie przedłużenie kontraktu teraz.
Bo dlaczego?
Wydaje mi się, że może je podpisać przed sezonem, tak? Może, tak. Będzie mógł przedłużyć kontrakt.
Nie, myślę, że tak. Myślę, że tu nie ma specjalnie.
Że dostanie 100 milionów dolarów albo więcej za 4 lata. Co myślisz o tym?
No, myślę, że to taka naturalna kolej rzeczy. No.
Bo
on ma sympatyczny gracz, absolutnie bez upside.
Mój drogi, on rzuca po 23 punkty w meczu teraz.
No,
ale jeden rzuca 23 punkty w meczu. Przed chwilą, jeszcze zupełnie o nim nie mówiliśmy. Jeden z najlepszych shooterów w lidze i powodów, dla których Sacramento miało taki sezon.
Okay.
Gracz, o którym się za mało mówi.
Jest starszy od Bradley'a Billa?
Jest najmłodszym wolnym agentem. Oprócz Brandona Ingrama. Ma 26 lat.
A ile ma Bradley Bill?
Nie wiem. Bradley'a Billa nie mam na tej liście. Dlaczego się pytasz o Bradley'a Billa?
Nie, no bo to wiesz, no, jest zawsze ten problem Buddy Hilda, który jest o 3 lata starszy od wszystkich.
Aha. Dobrze. I to będzie wszystko. Jeszcze są młodzi gracze. Myślę, że do nich można się wrócić. Oni są ciekawi, ale też...
Przeszliśmy przez tą górkę i tak, mówię, przeszliśmy ją bardzo... mam wrażenie, że rozkopaliśmy tą górkę wręcz.
Będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać o tych graczach na debiutanckich kontraktach, wydaje mi się, w tym naturalnym okresie, przy deadline'ie, pamiętasz, ten deadline jest którego? 30 października? Czy został przesunięty deadline na podpisy, na przedłużenie kontraktów debiutanckich?
Jest chyba przed sezonem, nie?
No. No, więc jakoś tam będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać o tych ludziach młodych typu Alex, typu Chris Dunn.
Patrząc,
nie dostanie. Alonzo Trier.
Wiem, ale patrząc też trochę, to nie, to są bardzo ciekawe dylematy, które powstaną. No. Patrząc też niezwykle Salić. Tak trochę w przyszłość i tego, co się wydarzy, nie wiem, czy ty to już obserwujesz, to jest oczywiście to jest taka trochę zajawka, trochę o czym być może sobie będziemy mieli szansę porozmawiać. Tego, co się dzieje w drafcie 2020, że to jest draft, który będzie zdominowany przez rozgrywających i rzucających obrońców. Tam prorokuje się, że w pierwszej 30 pójdzie 15 takich graczy.
Tak, ta liga idzie w tę stronę.
Idzie w tę stronę. Jest niesamowita postać tego Anthony'ego Edwardsa, który pamięci, że on wygląda... Po pierwsze wygląda jak Kevin Durant. Ja też w pierwszych takich wiedziałem, myślałem, co? To jest brat Kevina Duranta? Taki podobny? I druga rzecz, że ten chłopak wygląda jak połączenie Russella Westbrooka i Jamesa Hardena.
To niedobrze.
Nie no, czekaj, to teraz musimy się zwrócić do...
Czy to dobrze, czy niedobrze?
Nie, do redaktora Jadczaka. Żeby nie cytował, bo znowu ktoś zaatakuje, jaki Durant, jaki Westbrook. Panie redaktorze, proszę najpierw zobaczyć.
Prześledzić to. Zbadać.
Ja przyjął nasze przeprosiny, nie wiem, czy widziałeś. Także moje.
Twoje. Ja nie uczestniczę.
Nie takie rzeczy już się zdarzały, koledzy.
A to wiesz, TVN24, oni musieli przepraszać na pewno wielokrotnie za coś.
Pogładził nas, tak wiesz, tak złapał nas tak za polika i tak zrobił tak. Chłopcy, to, dzieciaki.
Dobrze, na końcu dobrze, że ten, dobrze.
Poczekaj,
ale jest godzina, jest, nie chcesz tego zostawić na kolejny odcinek, to nie, że mamy masę tematów.
Że są gracze, o których warto sobie już dzisiaj na nich popatrzeć, żeby trochę śledzić, co się będzie działo z nimi w tym sezonie koledżowym. Jest ten niesamowity chłopak z Francji, Tio Maledon,
no mów.
Który wygląda trochę jak gracz tak z lat 90., rozgrywając nawet 70., on ma taki fajny ma jumperek do góry. Nie wygląda jak James Worthy w tym rzucie. Jest gość, który mi się strasznie podoba, czyli to jest Cole Anthony, czyli syn Grega Antonego. Ten gość, który po prostu gra w takiej piżamce cały czas, wiesz, ma długie rękawki, ma tak niesamowity, wiesz, taki luz, taką nonszalancję w ruchach, w kozłowaniu, takie streetballowe nawyki ma bardzo. Plus taka, wiesz, trochę taka kwiarska fryzurka z postawionym taką palemką. Warto zobaczyć sobie kocie ruchy tego chłopaka. Czwartym graczem, którego warto obserwować, mam wrażenie, jest Nico Mannion. Ależ to ryży kudła. Ależ trochę wygląda...
No dawaj już z tym draftem, będziesz opowiadał teraz o graczach, mój drogi. Ja ich nie widziałem.
No to nie, ale to właśnie do ciebie mówię, żebyś popatrzył, kim jest Nico Mannion, jaki ma występ.
No jest Nico Mannion, no jest. Zapamiętuję te nazwiska, oczywiście, ale nie nakręcasz mnie tym na oglądanie ich.
Nie nakręcasz.
Oni przyjdą w swoim czasie, pojawią się. Jeśli możesz, to skautuj o nich. A jeśli chcesz o nich poopowiadać, to nie w godzinie.
Dobra.
Nie w godzinie. Możemy porozmawiać w kolejnym podcaście o nich wszystkich.
Zdążymy to zrobić.
A nie w godzinie. Dobrze, mój drogi. Z żołnierskim pozdrowieniem.
Z żołnierskim, z Brygadą Świętokrzyską.
Boję się, że to, bo mu się nie chce, czy powinienem się, czy...
Co się stało?
Nie, bo się zawsze można łatwo wdepnąć w jakieś rzeczy na antenie.
Z Brygadą Świętokrzyską?
Nie wiem.
Jaki jest swój stosunek do Brygady Świętokrzyskiej?
Nie mam najmniejszego. Temat, nie chcę mieć najmniejszego stosunku i nie chcę mieć. Czy nie posiada nie stosunku do Brygady Świętokrzyskiej, najmniejszego,
nie, jest,
też jest,
jest
stosunkiem?
Jest pewnego rodzaju faux pas, na przykład w Biedronce.
Też jest stosunkiem. Dobra, widzisz. Jestem ignorantem. Trzymaj się, mój drogi. Pa, pa.
Cześć.